Dzisiaj druga część nauczania dotyczącego kodu kościelnego DNA. Wspólnota nasza i każda wspólnota powinna mieć cel i jak wiecie, nazywamy to kulturą Królestwa Bożego. I to jest niezwykle ważne i dzisiaj chcemy dalej o tym mówić, ponieważ kulturę tworzy kto? Tej wspólnoty. Ja i wy. Wy i ja, czyli pamiętacie, jak pastor Piotr Grzesiek mówił, nawet nie wy, tylko ja jestem Kościołem. Ja. Ty jesteś Kościołem. I teraz kulturę, którą tworzymy, kulturę tą szanujemy, dążymy do niej, uznajemy ją i chcemy ją tworzyć. Kulturę nie tworzą oni. To tak łatwo powiedzieć w Kościele. Jacy oni? Kto jest częścią tej wspólnoty? My jesteśmy wszyscy razem i dlatego każdy z was jest cenny i bezcenny, dlatego że tu jesteś i tworzysz tą kulturę i tworzysz właśnie tą wspólnotę. 3 tygodnie temu, poprzesuwało nam się to troszkę, 3 tygodnie temu mówiliśmy, przypomnę tylko, mówiliśmy o tym, że globalnie jesteśmy częścią ciała Jezusa Chrystusa, którego On jest głową. W wymiarze ludzkim, jak wiecie, ziemskim należymy do grupy kościołów zielonoświątkowych. Mówiliśmy też o tym, że zbory, wspólnoty są autonomiczne. To znaczy, że możemy się między sobą różnić i różnimy się w różnych rzeczach, tak zwanych drugorzędnych. Tylko przypominam. Natomiast w sprawach podstawowych musi być jedność. Zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. I tutaj poproszę o slajd pierwszy, to są zasady ogólne. Zobaczcie, w sprawach zasadniczych, tych głównych, musi być jedność. W sprawach drugorzędnych jest wolność, a we wszystkim musi być miłość. To jest niezwykle ważne, pamiętajcie o tym. W podstawowych sprawach zbawienia, podstaw wiary musi być jedność. W sprawach drugorzędnych mamy wolność. Ale we wszystkim musi być miłość i o tej miłości jeszcze dzisiaj będę mówił, bo bez niej nie istnieje nic. Amen? Dobrze, mówiliśmy o tym, że nasza wspólnota ma jasno określone cele wynikające wprost z nauki naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. I nasze cele sprowadziliśmy do 3 podstawowych punktów. Jak wiecie, mówiłem o tym, że każdy z naszych liderów znaje na pamięć, więc dobrze, żebyś ty też je znał. Są bardzo proste. Punkt 1. Zdobyć jak najwięcej ludzi dla Chrystusa. Punkt 2. Czynić uczniami. I punkt 3. Pomagać. Oczywiście każdy z tych punktów możemy rozwinąć, rozciągnąć i można mówić na nie osobne kazania. Ale potrzebny jest cel, bo jak dojść do celu, skoro nie wiadomo, gdzie on jest? Zgadzacie się? Jeżdżę po Polsce i wierzcie mi, wiele kościołów, wiele wspólnot nie ma, mówiłem o tym na ostatnim nauczaniu, nie ma jasno wytyczonych celów. Pytam ludzi, pytam liderów, pytam pastorów, jakie są cele waszej wspólnoty. I ci ludzie opowiadają przeróżne rzeczy, które się nauczyli podczas studiów teologicznych. Ja mówię, nie zrozumiałeś pytania. Dzisiaj, kiedy jestem u was, jesteście w miejscu A. Gdzie chcecie być za rok? Te cele są ważne w moim życiu, w twoim życiu i w życiu wspólnoty. Wzięliśmy to wprost ze Słowa Bożego. Jezus powiedział wyraźnie w Ewangelii Mateusza w 28 rozdziale. Dlatego pamiętajcie, nasz cel indywidualny i wszystkich razem, zdobyć jak najwięcej ludzi, czynić uczniami i pomagać. Powiedzieliśmy sobie też o tym, co to jest prawda objawiona. Pastor Roni też o tym mówił, czyli są rzeczy w Słowie Bożym, pamiętacie, o które nie należy się modlić, tylko należy je wykonywać. Nie należy się modlić o to, Panie, czy mam głosić Ewangelię. Nie należy się modlić o to, Panie, czy mam żyć czystym życiem. Pamiętacie, mówiłem, tak synu, tak córko, to twój obowiązek. Mówiliśmy również o tym, że Kościół, wspólnota, to nie statek pasażerski, ale to jacht, żaglowiec napędzany wiatrem, czyli Duchem Świętym, na którym cała załoga, cała, wy wszyscy, macie swoje miejsce i każdy ma swoje miejsce do wykonania. Każdy ma pracę. W eklezji, w kościele nie ma bezrobocia. Wiecie o tym, bardzo często to mówię. Jeśli jesteś bezrobotny i czujesz się nieużyteczny, proszę podejść po nabożeństwie do mnie. Gwarantuję ci, że znajdę ci pracę. Jesteś potrzebny. Pamiętacie, mówiliśmy również o tym, że w Nowym Przymierzu, w Nowym Testamencie nie ma słowa Kościół. Jest eklezja, koinonia. Dotknęliśmy też jakże trudnej historii Kościoła, gdzie, jak pamiętacie, około 300 roku niejaki Konstantyn, cesarz Konstantyn Wielki wraz z całą swoją pogańską armią przeszedł na chrześcijaństwo i to jest zły czas. Od tego momentu już nie trzeba było się na nowo narodzić, nie trzeba było pokutować, można sobie było po prostu przejść na chrześcijaństwo. Mówiliśmy również o tym, że w tym właśnie czasie zakazano szabatów, a nakazano świętować niedzielę. Odrzucono również w tym czasie naród wybrany, Żydów, wprowadzając tak zwaną teologię zastąpienia, co doprowadziło do prześladowań Żydów i antysemityzmu. I naród wybrany, jak i Kościół, eklezja przez wiele, wiele setek lat były od siebie bardzo oddalone. To jest czas, gdzie wypełniają się kolejne proroctwa i zbliżamy się do siebie. Dzisiaj nie będę o tym mówił, ale to jest bardzo ważny temat. Okej, tyle podsumowania. Jesteście ze mną? Dobrze. Mówiąc o naszym DNA, o tworzeniu kultury Królestwa Bożego, chcę dzisiaj powiedzieć o kilku kolejnych bardzo ważnych elementach, które tworzą tą kulturę. I żeby zrealizować cel, żeby dojść do celu, trzeba mieć strukturę, zarządzanie, strukturę w ciele. Między innymi apostoł Piotr w liście do Efezjan w 4 rozdziale napisał takie słowa. A on, święty wszechmogący Bóg, ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami. Po co? Posłuchajcie, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości i dorośniemy do wymiaru w pełni Chrystusowej, abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi i unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący na bezdroża błędu, lecz abyśmy byli szczerymi w miłości, wzrastając pod każdym względem w Niego, który jest głową, w Chrystusa, z którego całe ciało spojone i związane przez wszystkie wzajemnie zasilające się stawy według zgodnego z przeznaczeniem działania, mówiłem o tym, każdego poszczególnego członka rośnie i buduje siebie samo w miłości. Dłuższy fragment, dzisiaj będę tych fragmentów trochę czytał, ale to bardzo ważne słowo. Zobaczcie. Pozwólcie, że w tym fragmencie podkreślę rzecz następującą. Bóg powołał po pierwsze apostołów, proroków, ewangelistów, pasterzy, nauczycieli. Po co? Aby przygotować wspólnotę, aby przygotować Kościół do dzieła posługiwania, do tego, żebyśmy wszyscy doszli do wymiarów w pełni Chrystusowych. I zobaczcie, lecz abyście, będąc szczerymi w miłości, tutaj dalej czytam, wzrastali pod każdym względem w Chrystusa. Pozwolę sobie powiedzieć zwrócić waszą uwagę na słowo szczerość. Szczerzy w miłości. Życzę sobie tego i wam, abyśmy zawsze byli szczerzy w miłości pod każdym względem. Żeby w skuteczny i właściwy sposób zrealizować cele, o których mówiliśmy, czyli zdobyć jak najwięcej ludzi, czynić uczniami i pomagać, potrzebujemy struktury, którą nie ja ani nikt z ludzi wymyślił, tylko sam Święty Wszechmogący Bóg zostawił nam to w swoim słowie. Czyli potrzebujemy struktury zarządzania, nie rządzenia i nie rządzenia się, tylko zarządzania, usługiwania, o czym zaraz powiem, po to, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania. Jak pamiętacie, na każdym żaglowcu, na każdym jachcie jest kapitan. Zgadza się? Szczęśliwy kapitan ma odpowiedzialną, szczerą, lojalną, dobrą i dobrze wyszkoloną załogę w skład, w której wchodzą jego zastępcy, oficerowie, nawigatorzy, sternicy, mechanicy, lekarz, kucharz i cała pokładowa załoga. To jest komplet. Chcę wam powiedzieć, że nawet najlepszy kapitan nigdzie sam takim żaglowcem nie dopłynie. Zgadzacie się? Potrzebna jest załoga. Potrzebujemy siebie nawzajem. Powiem to jeszcze inaczej. Powiem to po ludzku. Ani Lewandowski, ani Messi, ani Ronaldo nie wygrają sami meczu. Nawet gdyby ich trzech wziąć razem, myślę nawet, że Śląsk-Wrocław by ich pokonał. Dlaczego? Bo żeby wygrać mecz, potrzebna jest drużyna. Dlatego potrzebujemy siebie nawzajem. Żeby wygrać mecz, żeby dopłynąć do celu, potrzebna jest drużyna, załoga, wspólnota, czyli Kościół, czyli eklezja. I tu, mówiąc o strukturze, dużo możemy nauczyć się od naszych kochanych gęsi, do których powrócę. Będąc na konferencji, dowiedziałem się, że jestem pastorem od gęsi. Ponieważ ktoś słuchał tamtego nauczania i rozmawiał ze swoim pastorem i mówi: pastorze, gdybyśmy mogli zaprosić tego pastora od gęsi, więc jestem pastorem od gęsi. Cudownego Bożego stworzenia nieprawdopodobnie dużo możemy się uczyć. Jeśli chodzi o strukturę, wierzcie, że naprawdę możemy się uczyć od gęsi tego, pamiętacie, jak one w tym kluczu sobie lecą. I Boży model, Boża właściwa struktura w Kościele jest właśnie taka jak u gęsi. Niestety w wielu kościołach, w tym również w świecie, struktura wygląda zupełnie inaczej. Struktura wygląda właśnie w ten sposób. To nie jest Boży model. Taki prosty trójkąt. To oznacza, że im wyżej, tym lepiej. Im wyżej, tym większa władza, większa kasa, większy splendor, uznanie i honor. To nie jest Boży wzorzec. Ci na górze rządzą, a ci na dole mają wykonywać wszystko, co ci na górze mówią. To nie jest Boży wzorzec. Szczerze? Nie wiem skąd, czy wszyscy wielcy duchowni, eminencje, ekscelencje i jak ich tam zwał, wzięli ten wzorzec, ale na pewno nie wzięli go od Jezusa, na którego się powołują. Skąd to wiem? To proste. Między innymi w Ewangelii Marka Pan Jezus powiedział: lecz nie tak ma być między wami, ale ktokolwiek by chciał być między wami wielki, niech będzie sługą waszym. I ktokolwiek by chciał być między wami pierwszy, niech będzie sługą wszystkich. Albowiem Syn Człowieczy nie przyszedł po to, aby mu służono, lecz aby służyć i oddać swoje życie za okup za wielu. Piękny wzór, prawda? To jest właśnie przykład tego, co znaczy być na górze. Widzicie, w świecie jest tak. Powiedziałem, im wyżej, tym lepiej. Większe honory, splendor i tak dalej, i tak dalej. Ale gęsi nie latają tak, tylko tak. To jest Boży model i Boża struktura. Wiecie, co chcę powiedzieć? Ci, którzy są z przodu, wykonują największą i najtrudniejszą pracę i to jest ich odpowiedzialność. To jest Boży model, nie taki rządzenia i bycia wielkim. Chcesz być wielkim? Chcesz być pierwszym? Zapraszam. Bądź sługą innych. Tak powiedział Jezus. Kiedy to czytałem, oczywiście wróciłem do domu, znowu do gęsi i oprócz doktora Watsona przeczytam wam jeszcze inne piękne opracowanie. A propos zarządzania. Jak pamiętacie, gęsi pokonują duże odległości, budując charakterystyczny klucz. Najsilniejsze osobniki tworzą szpice klucza. Pierwsze 3-4 osobniki mają do wykonania najcięższą pracę, a pierwszy to już typowy taran. To od niego zaczyna się tworzenie korytarza powietrznego, prądu wznoszącego, w którym lecące za nim ptaki oszczędzają siły, to on właśnie z przodu jako pierwszy dosłownie rozpruwa nietknięte jeszcze powietrze. Skrzydła ptaka wytwarzają tak zwany wir brzegowy i badania dowiodły, że lecąc właśnie w ten sposób, pamiętacie, mówiliśmy o tym, gęsi z tyłu oszczędzają 60% sił, a lot się wydłuża o 70%. Pamiętacie, mówiliśmy o tym. Jeśli jakakolwiek gęś opuści rząd, natychmiast musi wracać, ponieważ opory powietrza są tak duże, że nie jest w stanie dogonić stada. Znowu mówię o tym, że siła jest w tym, że jesteśmy razem. Mówiąc o systemie zarządzania, przypominam, to jest służba. To przywilej i ogromna odpowiedzialność do tego, abyśmy wspólnie razem jako stado dolecieli do celu. I to słowo jest dla nas, do liderów. Jeśli jesteś liderem, jeśli jesteś przywódcą tego Kościoła, to słowo jest do ciebie i do mnie. I jeśli nim jesteś, to tylko mówię i przypominam, jakie zasady i prawa tu obowiązują. I teraz wszyscy liderzy niech powiedzą... Mało liderów chyba było, jest dzisiaj. I teraz uwaga. Bardzo łatwo jest patrzeć na innych. Bardzo łatwo jest czytać Boże Słowo i mówić, a tam, a tu. Tak się nie czyta Bożego Słowa. Zawsze się je czyta do siebie. Do siebie. I zaczynamy od siebie. Więc tylko przypominam liderom, w co wierzymy i jak to wygląda. Jeśli natomiast nie jesteś jeszcze w gronie przywódczym, a zachęcam, żebyś był, bo miejsce z przodu jest dla każdego, kto ma powołanie i kto chce ciężko pracować i służyć innym, rozpruwając nietknięte powietrze po to, żeby tym, którzy są za tobą, było lżej i łatwiej. Więc zachęcam. Jeśli nie jesteś liderem naszej wspólnoty, to wiesz o tym, że tworzysz nieodzowną, wspaniałą grupę, zespół ludzi, czyli pokładową załogę. I mam dla ciebie inne słowo. Pierwszy do Tymoteusza pisze w ten sposób. Starszym, czyli liderom, przywódcom, pastorom, którzy dobrze swój urząd sprawują, należy oddawać podwójną cześć, zwłaszcza tym, którzy podjęli się zwiastowania słowa i nauczania. Pierwszy do Tesaloniczan 5. A prosimy was, bracia, abyście darzyli uznaniem tych, którzy pracują wśród was, są przełożonymi waszymi w Panu i napominają was. Szanujcie ich i miłujcie jak najgoręcej dla ich pracy, zachowując pokój między sobą. Widzicie, czytając we właściwy sposób Słowo Boże, czyli czytając do siebie, tworzymy we właściwy sposób kulturę Królestwa Bożego. Często to powtarzam, dzisiaj też to powiem. Chcesz mieć lepszy Kościół, lepszą wspólnotę? Zacznij od siebie. Najlepszy przykład tego, jak nie należy czytać Bożego Słowa, jest wtedy, kiedy, jak wiecie, prowadzimy z moją kochaną żoną terapie małżeńskie i przychodzi małżeństwo, siada, najczęściej to jest on, facet, i mówi tak. To jest przykład, jak nie należy czytać Słowa Bożego. Otwiera mi list do Efezjan i mówi, pastorze, żona mnie nie słucha, nie jest mi posłuszna. I cytuję, żony, bądźcie uległe mężom swoim jak Panu, bo mąż jest głową Kościoła. Mówię, okej. I co? No powiedziałem, ona się mnie nie słucha. Jeszcze raz. Żony, bądźcie uległe mężom swoim. Jest napisane. Mówię, no i co? No przecież powiedziałem. Mówię, zaraz, poczekaj, przeczytaj ze zrozumieniem. No przecież przeczytałem, żony i tak dalej. Mówię, chłopie, czy ty jesteś żoną? Czy ty jesteś żoną? Tu jest napisane żony. Do ciebie, mężu, jest fragment dosłownie trzy wersety poniżej. gdzie jest napisane: mężowie, miłujcie żony swoje, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie. Jeśli będziesz miłował swoją żonę tak, jak Chrystus umiłował ciebie, umiłował Kościół, nie będziesz miał problemu z wersetem pierwszym. Widzicie, jak można czytać Słowo Boże? Często tak robimy. Mówimy: o, to ten, to tam, to żona. Chcesz mieć lepsze małżeństwo? Zacznij. Bardzo dziękuję. Pamiętajcie, zawsze czytamy do siebie Słowo Boże. To ono ma nas korygować, ono ma nas poprawiać, więc jak jest napisane żony, to pamiętajcie, że to jest do żony. Okej, jeśli kochamy Boga, to będziemy kochać również tych, których kocha Bóg, których oddał swoje życie za nas, za ludzi, za innych ludzi. I naszą podstawową motywacją powinna być zawsze miłość. Miłość to nie jest uczucie. Miłość to jest działanie. Zgadzacie się? Miłość to nie jest uczucie. No, fajnie zawsze wrócić do początków naszych małżeństw, naszych miłości, motyli w brzuchu i tym podobnych. To jest wszystko dobra rzecz. Ale kiedy mówimy o miłości, miłość to jest działanie. Bez miłości wszystko, co robimy, bez miłości cała wiara i to, co robimy, to jest tylko bezużyteczna, nikomu niepotrzebna religia. Niesamowite jest to, że ta księga zawiera dokładne instrukcje tego, jak dopłynąć do celu. Jakie są zadania i obowiązki poszczególnych członków załogi, wspólnoty. Niesamowite jest to, że ta księga, Słowo Boże, zawiera dokładne instrukcje tego, jak dolecieć w kluczu do celu. Dokładnie opisuje, kto, co i za co jest odpowiedzialny, abyśmy wspólnie, razem osiągnęli cel wiary, czyli zbawienie dusz. To jest 1 Piotra 1,9. Każdy z nas ma swoje zadanie do spełnienia. Każdy z was dzisiaj tutaj obecny jest cenny i bezcenny w oczach Bożych. Możesz to zlekceważyć, a mam nadzieję, że potraktujesz to poważnie i być może dzisiaj odnajdziesz swoje miejsce we wspólnocie i zrozumiesz, że bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać, aniżeli brać. Kolejny aspekt, bardzo, bardzo ważny w tworzeniu właściwej, biblijnej kultury Królestwa Bożego, to gęganie. Pamiętacie? Kiedy gęsi lecą w kluczu, wydają dźwięki. Puszczałem to ostatnim razem. Czyli gęgają. I jak pamiętacie, gęganie ma swoje znaczenie, ponieważ gęgając zachęcają te gęsi z przodu do tego, żeby się nie poddawały, żeby nie zwalniały, żeby nie traciły kursu. To jest zachęta. Dlatego zachęta i wsparcie. Dlatego dr Watson, mówiłem to ostatnim razem, powiedział w ten sposób: upewnij się, że krzyki z tylnych rzędów, które do ciebie dochodzą, to nie jest plotkowanie ani koncert życzeń. Niestety, jakże często słychać w kościele gęganie tego typu. Gęgę. Dlaczego te gęsi z przodu lecą tak szybko? Dlaczego te gęsi z przodu lecą tak wolno? Dlaczego te gęsi z przodu lecą lekko w prawo, a teraz lecą lekko w lewo? Dlaczego i dlaczego? Dlaczego to nauczanie w kościele było takie długie? O, tego, co mówi dzisiaj, to nie bardzo lubię. Wolę tego, co mówił tydzień temu. Uwielbienie, to jest piękne. Przy tym uwielbieniu się troszkę zatrzymam. Za głośne, za ciche. Tych piosenek, które ja nie lubię. Halo, chcę ci coś powiedzieć. W uwielbieniu nie chodzi o ciebie. My nie śpiewamy dla ciebie. Pytanie jest, czy to się jemu podoba. Nie lubię tych piosenek. Ale nie śpiewamy dla ciebie. Jeśli przyjdziesz z odpowiednio nastawionym sercem, o co ciągle walczę i mówię wam, kiedy tu przychodzisz, kiedy przekraczasz próg tego budynku, nastaw swoje serce na wdzięczność, na uwielbienie, wtedy nie będziesz miał problemów, czy było troszkę wolniej, czy głośniej, czy ciszej. Po prostu twoje serce będzie się wyrywać do uwielbienia i do chwalenia twojego Boga, Pana i Zbawiciela. Nie może tak być. Kawiarenka, kawa za mocna, za słaba, za zimna, za ciepła. Hej, zapraszam cię, potrzebni są ludzie do kawiarenki. Naprawdę możesz to robić lepiej niż oni. Od dzisiaj. Dołóżcie do tego szkółkę niesamowitą, niedzielną, młodzież, służbę witającą, studentów, małżeństwa, seniorów. Tyle służb potrzebujemy w siebie nawzajem. Gęganie ma tylko jeden cel – zachętę, błogosławieństwo i dziękczynienie. Lot w kluczu to nie jest koncert życzeń. Wspólnota to nie jest statek pasażerski, tylko żaglowiec, na którym każdy ma swoje miejsce i zadanie do wykonania i wspiera tych, którzy robią inne rzeczy, których ty nie potrafisz lub nie umiesz, albo co najgorsze, nie lubisz, bo jesteś zbyt leniwy. To nie jest statek pasażerski. Powołani jesteśmy do wspólnoty, do bycia razem. Zawsze wam mówię, że życie z Bogiem jest niesamowite. Jest pełne pasji i nie wolno nam tego stracić. Słowo Boże mówi w liście do Efezjan. Niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych, ale tylko dobre, które może budować, gdy zajdzie potrzeba, aby przyniosło błogosławieństwo tym, którzy go słuchają. Niech żadne nieprzyzwoite słowo, żadne nie wychodzi z ust waszych, tylko takie, które może budować. Amen? Więc jak będziesz gęgał, to teraz słuchaj, jak gęgasz i co się dzieje, co wychodzi z twoich ust. Ale najgorsze jest plotkowanie. Najgorsze jest plotkowanie. Czyli złe mówienie o innych. Plotkowanie rozwali każdą załogę, każdą wspólnotę, każdą grupę, każdą eklezję, każdy kościół. Ci z was, którzy lubicie pływać, nie muszę wam mówić, co znaczy na jacht 12-osobowy zabrać jedną marudę. Sporaj się. Gdyby prawo pozwalało, to pierwszego dnia kamień do nogi, cały tydzień zmarnowany. Plotkowanie jest najgorsze. Zabija wszystko. Pamiętacie, czytamy w Słowie, że odrobina kwasu cały zaczyn zakwasza. Bóg nienawidzi plotkowania. Bóg nienawidzi złego mówienia o innych osobach. Jeszcze raz to powiem i podkreślę. Jeśli otworzysz swoje usta i będziesz gęgał, to usłysz się, czy to jest błogosławieństwo i wsparcie dla innych. Czy to oznacza, że masz nic nie mówić? Absolutnie. Masz prawo się z nami, ze mną nie zgadzać w sprawach drugorzędnych. To jest proste. Roni mówi piękną rzecz. Możesz się ze mną nie zgadzać, ale wiesz, to jest ważne pytanie, jak się ze mną nie zgadzasz? W jaki sposób to robisz? Posłuchajcie tego, to jest bardzo poważny fragment Bożego Słowa, przypowieści Salomona, 6 rozdział. Tych 6 rzeczy nienawidzi święty wszechmogący Bóg, a tych 7 jest dla niego obrzydliwością. Butne oczy, kłamliwy język, ręce, które przelewają krew niewinną, serce, które knuje złe myśli, nogi, które śpieszą do złego, oraz składanie fałszywego świadectwa i sianie niezgody między braćmi. Wiem, że jest gorąco i duszno, ale skupcie się. Nienawidzi Bóg tych rzeczy. Nienawidzi Bóg, kiedy źle mówimy o sobie nawzajem. Tworząc kulturę Królestwa Bożego, chcę ci coś dzisiaj powiedzieć. Zapamiętaj to. Jeżeli ktokolwiek do ciebie przyjdzie, i będzie nadawał na kogoś z grupy domowej, na kogokolwiek innego z kościoła. Nie wiesz, jak sobie z tym poradzić. Dam ci dobrą radę. Po pierwsze, zapytaj go, po co mi to mówisz? A po drugie, zapytaj, czy mówiłeś to tej osobie? Nie. To po co mi to mówisz? Jeśli masz coś do brata, do siostry, to idź do niej. W ten sposób unikniesz tego, że nie będziesz uczestniczył w cudzych grzechach. To jest kultura, o którą będę walczył. Zarówno zarządzania, gęgania i wszystkich pozostałych rzeczy, o których będę dzisiaj mówił. To jest niezwykle ważne. Jeśli ktoś przyjdzie do ciebie i będzie źle mówił na brata lub siostrę, powiedz, rozmawiałeś z tą osobą? Nie. To po co mi to mówisz? Zobaczycie, działa. Próbowałem wiele razy. Dobrze. Kolejny bardzo ważny aspekt kultury naszej wspólnoty, kultury Królestwa Bożego. To, uwaga, punktualność. Nie spóźnianie się i nie opuszczanie wspólnych zebrań, jak to jest u niektórych w zwyczaju. Jak wiecie, Słowo Boże mówi jasno, gdzie dwóch lub trzech, kiedy się spotykamy. Czy wypada spóźniać się na spotkanie z królem? Czy wypada przyjść nieprzygotowanym? Powiem to po ludzku. Gdy lecisz na wakacje samolotem, to co, spóźniasz się? Coś ci powiem, nawet jeśli masz takie układy, że znasz kapitana, myślisz, że poczekają? To proste. Nie spóźnisz się, ponieważ pojadą bez ciebie. Nie wypada A czy wypada się spóźniać do kościoła? Powiem wprost. Nie i nie wypada. Pomyślcie o tym. Nieraz o tym mówię i walczę o to. A gdyby tak przyjść do kościoła wcześniej? A gdyby tak przyjść z tym nastawieniem tego, że będę razem z braćmi i siostrami uwielbił Boga? Przyjść wcześniej i dzisiaj Monika o tym mówiła. Pogadać można przy kawie potem, ale gdyby tak stanąć i zacząć się modlić, nim przyjdzie zespół, gdyby tak wyciszyć swoje serce, może przeprosić Boga za coś, co było nie w porządku. Wiecie, że nasze spotkania wyglądałyby inaczej? Internet, nabożeństwa online są bardzo dobre i są potrzebne dla tych, będę w kamerę patrzył, dla tych, którzy naprawdę nie mogą tu być. Są potrzebne i ważne dla was, którzy jesteście daleko, poza granicami kraju. Ciągle was pozdrawiamy, tęsknimy za wami, to jest ważne. Ale co z tymi dzisiaj, zaraz wyłączą telewizor, którym się po prostu nie chciało przyjść i siedzicie teraz w domu z lenistwa? Bo co? Bo są upały. Wiecie, mówiłem wam ostatnio. Kiedyś była bestia ze wschodu. Czytaliście dzisiaj? Nadchodzi bestia z Hiszpanii teraz. Jest trochę goręcej niż normalnie. Nie można już podać normalnie informacji, że po prostu są upały. Muszą nas straszyć za każdym razem. Więc tylko przypominam i mówię. Hebrajczyków, 10 rozdział. Słowo Boże mówi tak, nie opuszczajcie wspólnych zebrań waszych, jak to jest u niektórych w zwyczaju, lecz dodając sobie otuchy, a tym bardziej im lepiej widzicie, że się ten dzień przybliża. Żyjemy w trudnych czasach, wiecie o tym. Dlatego tak mi zależy na tym, abyśmy tworzyli właściwą strukturę, właściwą kulturę, abyśmy jako wspólnota i Kościół byli we właściwym miejscu, abyśmy słuchali i słyszeli. Kolejna rzecz, która jest bardzo ważna, jeśli chodzi o strukturę Królestwa Bożego, To jest kultura hojności. To jest kultura dawania, kultura ofiarności. Kiedy tutaj stajemy, często zachęcam was i ci, którzy prowadzą do tego, aby być ofiarnym, do hojności, bo to rzecz dobra i miła w oczach Bożych, bo potrzebujemy siebie również w tym zakresie. Roni ostatnio o tym mówił. Jak pamiętacie, powiedział żartobliwie, że portfel nawraca się ostatni. Ja słyszałem innego pastora, który powiedział, pokaż mi swoje wydatki, a powiem ci, w co wierzysz. Czy inwestujemy w Boże Królestwo? Czy tak jak was ciągle zachęcam? Czy naprawdę nie ma nic lepszego, jak zmarnować swoje życie dla Chrystusa? Żyć wiarą i po prostu walczyć jeden o drugiego. Potrzebujemy siebie w tym zakresie. W tym wspólnym locie potrzebujemy finansów, żeby to wynająć, żeby to opłacić. Będę zaraz mówił o pomaganiu. Do tego też są potrzebne finanse. Wiecie, często się zdarza, może nie często, ale zdarza się, że ktoś mnie pyta, pastorze, jak to jest z tą dziesięciną? Czy ta dziesięcina jest obowiązkowa? Jeśli mówię o kulturze, chcę ci coś powiedzieć. A chodzenie do kościoła jest obowiązkowe? Wszystko, co robisz bez miłości, to tylko religia. Bóg powiedział, ochotnego dawcę Bóg miłuje. Ty decydujesz, jak żyjesz. Co za pytanie. Czy dziesięcina jest obowiązkowa? Czy chodzenie do kościoła jest obowiązkowe? To jest tak, jakbym zapytał mojej kochanej Wioluni, Wioluś, czy jeśli nie kupię ci kwiatów na naszą kolejną rocznicę ślubu, to rozwiedziesz się ze mną? Wiola powie, co za pytanie. No nie rozwiodę się, to nie kupię. Co za podejście, zobaczcie. Możesz żyć na tym poziomie, minimum, ale jesteś we wspólnocie i w kościele, gdzie mówimy maksimum życia dla Boga. Każdy dzień jest darem z Jego rąk. Nie możemy tego stracić. Życie z Bogiem, życie w eklezji, to jest wspólnota, to już ciągle to powtarzam, to jest ten wspólny lot do celu, pełen pasji, radości, szczęścia i miłości. Amen? Kolejna ważna rzecz, to jest punkt trzeci naszych celów, to jest pomaganie. Pamiętacie, zdobyć jak najwięcej ludzi dla Chrystusa, czynić uczniami, jak powiedział Jezus, i pomagać. Popatrzcie, jakie niesamowite fragmenty. Słowo Boże mówi tak, w Jakuba, Jakub pisze, czystą i nieskalaną pobożnością przed Bogiem i Ojcem jest to, nieść pomoc sierotom i wdowom i w ich niedoli i zachowywać siebie nieskalanym, niesplamionym przez świat. Pierwszy Jana. Jeśli zaś ktoś posiada dobra tego świata, a widzi brata w potrzebie i zamyka przed nim serce swoje, jakże w nim może mieszkać miłość Boża? Dzieci, miłujcie nie słowem ani językiem, lecz czynem i prawdą. Jak widzicie, pomaganie wiąże się z dawaniem, z ofiarnością, z hojnością. Nie mamy miłować, ciągle wam to powtarzam. Co to za kościół, co to za wspólnota? Jak widzisz, że twój brat jest w potrzebie i mówisz, niech cię Pan błogosławi. Ciebie też. Niech ta głupota cię opuści w końcu. Co to jest, niech cię Pan błogosławi? Jeśli ktoś nie ma na chleb, jeśli ktoś jest w potrzebie, jesteśmy od tego. I wiecie, ile świadectw tutaj składaliśmy. Wiecie, każdy z was, wielu z was mogłoby tu dzisiaj stanąć i zaświadczyć, jak dźwigaliśmy ciężary jedni drugich, kiedy byliście w trudnych sytuacjach, bo do tego jesteśmy. Apostoł Paweł, posłuchajcie tego. To pięknie pokazuje to, co chcę wam przekazać. Drugi do Koryntian. Jeśli bowiem jest ochotna wola w pomaganiu, to zasługuje ona na uznanie według tego, co ma, a nie według tego, czego nie ma. Posłuchajcie, nie chodzi bowiem o to, aby inni mieli ulgę, a wy, powiem ty, obciążenie, lecz chodzi o równość. W obecnym czasie niech wasz nadmiar wyrówna ich niedostatek, aby ich nadmiar służył na pokrycie waszego niedostatku, aby była równość. Jak napisano, kto wiele zebrał, nie miał za wiele, a kto mało, nie miał za mało. Jeśli chodzi o pomaganie, znacie zasady. Nie pomagamy ludziom, którym się nie chce pracować. Dlaczego? Bo tak mówi Boże Słowo. Jeśli ktoś nie pracuje, bo nie chce, Słowo Boże mówi niecha i nie je. Ale pomagamy każdej osobie, która znalazła się w trudnej sytuacji z jakiegoś tam powodu. Po to jesteśmy. Po to jesteśmy. Kolejna rzecz, kiedy tworzymy kulturę, to jest gościnność. Ostatnio mówiłem i pytałem, kiedy zaprosiłeś kogoś na obiad do domu? Nie pytam, kiedy ciebie zaproszono, tylko kiedy ty zaprosiłeś. Kiedy wypiłeś kawę, choćby w naszej kawiarence, z kimś, kogo nie znasz. Posłuchajcie, dalej z listu do Hebrajczyków, 13:1-2. Miłość braterska niechaj trwa. Gościnności nie zapominajcie przez nią, bowiem niektórzy, nie wiedząc o tym, aniołów gościli. Zwrócę waszą uwagę na słowo nie zapominajcie. To oznacza, że można zapomnieć gościnności. Nie zapominajcie gościnności. To jest okazywanie miłości. I ten piękny fragment, który to wszystko podsumowuje. Posłuchajcie, list do Rzymian. Dużo tych fragmentów, ale jakże są piękne. Posłuchajcie, 12 rozdział. Miłość niech będzie nieobłudna. Brzydźcie się złem, trzymajcie się dobrego. Miłością braterską jedni drugich miłujcie, wyprzedzając się wzajemnie w okazywaniu szacunku. W gorliwości nie ustając, płomienni duchem Panu służcie. Amen. W nadziei radośni, w ucisku cierpliwi, w modlitwie wytrwali. Wspierajcie świętych w potrzebach, okazujcie gościnność. Błogosławcie tych, którzy was prześladują, błogosławcie, a nie przeklinajcie. Weselcie się z weselącymi, a płaczcie z płaczącymi. Bądźcie wobec siebie jednakowo usposobieni. Nie bądźcie wyniosili, lecz się do niskich skłaniajcie. Nie uważajcie sami siebie za mądrych. Nikomu złem za zło nie oddawajcie. Starajcie się o to, co jest dobre w oczach wszystkich ludzi. Jeśli można, o ile to od was zależy, bracia i siostry, ze wszystkimi ludźmi pokój miejcie. Najmilsi, mówi słowo, nie mścijcie się sami, albowiem pozostawcie to gniewowi Bożemu. Napisano bowiem, pomsta do mnie należy i ja odpłacę, mówi Pan. Jeśli tedy łachnie nieprzyjaciel twój, nakarm go. Jeśli pragnie, napój go, bo czyniąc to, węgle rozżarzone zgarniesz na jego głowę. Nie dajcie się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężajcie. Amen. Znowu chcę wam pokazać, jak niezwykłe jest Słowo Boże. Zobaczcie. Naprawdę. To jest tak niezwykła instrukcja. Tu jest wszystko. Co robić i jak żyć. Jest jeszcze kultura czytania słowa i modlitwy. Jeśli nie będziesz czytał, skąd będziesz wiedział, jak się sprawy mają? Tinka, chodź już po malutku. Miłość. Bez miłości, to już wam powiedziałem, to tylko religia. Religia cię wykończy. Będziesz smutnym, sfrustrowanym, wierzącym człowiekiem, co też często do was mówię, nie wierzę w takie chrześcijaństwo. Wierzę, że ktoś, kto jest zbawionym człowiekiem, jest szczęśliwym człowiekiem, na którego twarzy jest uśmiech, ponieważ jesteś zbawionym człowiekiem. Twoje grzechy są przebaczone. Bez miłości to tylko religia. Bez miłości to tak naprawdę człowiek robi dobre rzeczy, daje, chodzi do kościoła, a owszem, próbuje być ofiarny i robi jeszcze różne rzeczy, może nawet pomaga i może nawet zaprasza kogoś do domu, ale jeśli to robisz po to, żeby ludzie cię podziwiali, marna to rzecz. Odebrałeś swoją nagrodę. Pamiętacie ten piękny, niezwykły moment, o którym opowiadałem wam ostatnio, jeśli chodzi o lot w kluczu? To jest kolejny bardzo ważny element. Bez miłości nie ma nic. Bez miłości nic nie ma. Kiedy czytałem te fragmenty, rzeczywiście cudowne Boże stworzenie, ile można się uczyć. Zaraz wrócę do miłości, ale wiecie, tam naukowcy się łapią za głowę, jak to jest możliwe. Dalej nie wiadomo, jak to się dzieje, że te głupie gęsi spotykają się gdzieś na polu. Kto im powiedział, kto ma być z przodu, kto ma być w środku, a kto ma być z tyłu? Skąd wiedzą, jak przylecieć, mówiłem to ostatnio, z Afryki do Gajkowa? Abyśmy mieli tyle mądrości. I ten niezwykły rodzaj, powiedzcie mi, skąd one wiedzą, kiedy któraś gęś choruje, jest słaba lub postrzelona, mówiłem wam, że z głównego grona przywódczego, z najsilniejszych tych czterech, pięciu gęsi, jedna zostaje z tyłu i leci do tamtej. Ale powiedzcie mi, ale jak one to uzgodniły? Pogadały, nie? Dobra, ja lecę, to leć ty, potem się zmienimy. A wiecie, bo znacie już tą historię, wiecie, jak to poważna jest decyzja. Ponieważ ta gęś, która jest silna, która leci do tej, która jest chora, jak pamiętacie, jeśli nie jest w stanie pomóc jej lecieć w kluczu razem, ląduje z nią na ziemi, próbuje jej pomóc, karmić, zdobyć jedzenie. Jeśli nabierze siły, próbują dołączyć do innego klucza gęsi, aby dolecieć do domu. I wiecie o tym, że jeśli się nie uda, to ta gęś zdrowa z tą chorą zostaje na ziemi. I albo przeżyją zimę, a jak czytałem, to się bardzo rzadko zdarza, obie umierają. Pan Jezus powiedział w Ewangelii Jana: takie jest przykazanie moje, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem. Większej miłości nikt nie ma nad te, jak gdy kto życie swoje kładzie za przyjaciół swoich. Nie ma większej miłości. Jesteście przyjaciółmi moimi, jeśli czynić będziecie, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni Pan jego, lecz nazywam was przyjaciółmi, bo wszystko, co słyszałem od Ojca mojego, oznajmiłem wam. Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was, abyście szli i owoc wydawali i aby owoc wasz był trwały, by to, o cokolwiek byście prosili Ojca mego w imieniu moim, dał wam. Nie ma większej miłości nad tą. Powołani jesteśmy do miłości, do szacunku, do właściwego gęgania, do tego, że jeżeli ktoś pośród nas choruje, to jesteśmy, aby pomóc. Ktoś potrzebuje pomocy, jesteśmy do tego, aby pomóc. W ten sposób będziemy tworzyć właściwą kulturę Bożego Królestwa, którą tworzysz ja i ty. Ty i ja, nie oni. Jacy oni? To wielki przywilej i radość być z wami w tej wspólnocie i tak wiele, wiele rzeczy udało nam się zrobić. Jesteśmy powołani po to, żeby głosić Ewangelię, jak wiecie, aby czynić uczniami, aby pomagać. Kiedy zostawimy te wszystkie rzeczy, o których dzisiaj mówiłem, szczerze sobie trzeba powiedzieć, że jeszcze trochę mamy do zrobienia. Ale warto patrzeć i dziękować Bogu na to, co już udało nam się osiągnąć. Jeśli dzisiaj Duch Święty przekonywał cię do pewnych rzeczy, do tego, że możesz lepiej, to wiecie i często to mówimy. Do tego jesteśmy powołani i do tego jesteśmy tutaj. Zawsze możesz więcej. Zawsze możesz być w lepszym miejscu niż jesteś. To jest właśnie to, do czego powołuje nas Bóg. To moje ulubione od mojego taty, żeby nie zardzewieć. Synu, pamiętaj, lepiej się zużyć niż zardzewieć. jak troszkę zardzewiałeś, przyjdź w modlitwie do Boga. Powiedz: Panie, chcę być w lepszym miejscu. Ojcze, chcę coś zmienić. Nie mogę tak żyć. Albo nie chcę tak żyć. Życie razem w naszej wspólnocie jest wielkim przywilejem i radością lecenia wspólnie do celu. Bo jak wiecie, każdy z nas kiedyś dojdzie do końca swoich dni. Dlatego mamy siebie nawzajem. Mamy naszego Boga, Pana i Zbawiciela. Boga Ojca, który dał swojego Syna, Jezusa Chrystusa, i posłał Go na świat, abyś Ty i ja, każdy, kto wierzy, żył i był zbawiony. Ten świat się kończy, ale my nie jesteśmy z tego świata. Mamy dużo, dużo lepszy dom w niebie i do tego jesteśmy powołani, aby zmierzać do Niego we właściwy sposób. Niech Was Bóg błogosławi. Dziękuję, że jesteście i wierzę, że wspólnie razem uda nam się zrobić jeszcze dużo dobrych rzeczy.